Ja chciałbym zacząć od wątku, które referencje dotknęły. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te 60, najbardziej spektakularnymi działaniami, które można było nazwać przejawem opozycji wobec władzy, były obchody tysiąclecia chrztu. Wtedy przez większość miast polskich toczyły się wielotysięczne procesje niosące kopie portretu Jasnogórskiego. Władza robiła wszystko, żeby zminimalizować ten fakt, nie ulega wątpliwości, że to był fakt, który trudno było ukryć, nawet jeśli by prasa o tym nie pisała, bo tymi ludzi na ulicach nie można było tego słuchać. O tym referencie nie wspomniałem. W tym kontekście wydarzenia marcowe to był epizod, jeśli policzyć uczestników, z tym, co się działo w 1966 roku, kiedy właśnie ten obraz, kopia obrazu Częstochowskiego była przez miasta polskie przenoszona. Wydaje mi się, akurat to nie jest moja, tak powiem, moja parafia, więc ja nie mówię, żeby przeciwstawić, ale uważam, że dla pełni obrazu trzeba było ten fakt koniecznie wymienić. Bo to było rzeczywiście główne wydarzenie ruchu masowego, który nie był kontrolowany przez władze publiczne. Wszystkie inne zjawiska były marginalne, co do liczby, jeśli chodzi o liczebność. Nie mówię o ich ideowym znaczeniu, tylko o liczebności. Ile sił trzeba było zatrudnić milicyjnych do obsługi tych wydarzeń wczoraj. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, właśnie ten wspomniany Mijal, po skazaniu Koronia i Modzelewskiego, którego generalnie skwitowano wówczas w mediach, że to są trockiści i chcą nam tutaj Trockiego zaprowadzić w Polsce i tym zwekslowano temat w partii. Jak trockiści, wiadomo, Trocki to jeszcze gorzej niż Stalin, w związku z tym nie ma problemu, prawda? Tak to wtedy społeczeństwo kupiło również aktyw partyjny. Taki terenowy, powiatowy, tak to kupowano. A to są trockiści, czyli wiadomo, dobrze, że poszli siedzieć. Bo jeszcze jak tylko potrzeba powtórki stalinizmu, tylko gorszy wygrał.
Określenie Trocki to tylko było w środowisku partyjnym. Społeczeństwo w ogóle o Trockim nie słyszało.
Ale wkrótce potem wybucha w ramach rozwoju konfliktu między KPH, między KPZL i Komunistyczną Partią Chin, wybucha kazus właśnie Mijala. Mijal, członek kierownictwa partyjnego przez wiele lat, mając odpowiedzialne funkcje, wychodzi, zostaje wykluczony z PZL, tworzy Komunistyczną Partię Polską. I potem przez wiele lat nadawał przez Radio Pekin czy Radio Tirana.
Bo on uciekł do Albanii, więc on tak tworzył lewicę albańską.
Tak, on był w Albanii, ale później nie w Polsce. Także z tym, że oczywiście ten nurt, podobnie jak manifest Koronia Jozelewskiego, w skali masowej echa żadnego nie miał. Był to marginalny pewien folk polityczny, ale dla porządku też warto to mówić. Natomiast trzeba powiedzieć o czymś, co tutaj rzeczywiście umknęło, niewątpliwą opozycją wobec władzy, tylko opozycją bardzo odpowiedzialną, był Kościół katolicki. Wyszyński spotykał się z Gomułką przeważnie raz na pół roku w budynku KCS, to Wyszyński w swoich wspomnieniach opisuje, prawda? I Gomułka go przyjmował, można powiedzieć, jak głowę innego państwa praktycznie, tak? Ponieważ miał świadomość rangi tego podmiotu politycznego, jakim był Kościół katolicki. I z kolei tenże podmiot był na tyle odpowiedzialny, że rozumiał, że Gomułka realizuje interesy narodowe państwa. Że w tych realiach geopolitycznych, jakie były wywołane przez Jałtę, Poczdam, no i rezultat II wojny światowej, to jest wariant relatywnie najszczęśliwszy. Natomiast niewątpliwie było to środowisko opozycyjne Nawet w 80 roku, kiedy wybucha strajk w Szczecinie, to w Wałęsy biją się dwa zespoły doradcze. Jeden to jest zespół wysłany przez Wyszyńskiego, ekspertów prymasa, a drugi to jest zespół KOR-u. Dwa zespoły doradcze biją się, to będzie miał dostęp do Wałęsy. Czyli mamy ten z lat 60. jeszcze wzięty podział, obecny dekadę później. To też zostało pominięte, ten wątek, ale też trzeba też powiedzieć, tu już kończę, że niewątpliwie opozycja ówczesna w starym modelu zamierza. Ta opozycja postakowska, po amnestii 56 roku, kiedy najbardziej aktywni działacze postakowscy wyszli na wolność, próbowała jeszcze podjąć jakieś działania, które były skutecznie przez nową władzę, no już nie Urząd Bezpieczeństwa, a Komitet Bezpieczeństwa, potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tłumione. Natomiast ostateczną likwidację tej opozycji postakowskiej zapewnił Mieczysław Moczar, który stworzył zbobit. I powiedział chłopcom do tej pory opluwanym, bitym: chodźcie, dostaniecie stanowiska, zbobicie, dostaniecie medale bo walczyliście o Polskę, ja też walczyłem, byłem partyzantem. Zapomnijmy stare i można powiedzieć, że Polska w latach końca 60. od tej strony zupełnie różni się od Polski z Poznania 56. W Poznaniu 56 były jeszcze hasła akowskie wśród demonstrantów w Poznaniu, a już w 68 nie było hasła akowskie. Ani w 70 roku jest pewnego rodzaju alienacja w stosunku do Marca i w stosunku do postakowskich haseł, i robotnicy żadnych haseł politycznych nie stawiają wyłącznie kiełbasiaków. Że ma zwyczajna wrócić do 36 zł, 44. Bo wtedy zwyczajna o tej właśnie.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, pokonuję.
Bo Łukasz z Kaszyńskim spotkali się 4 razy tylko w ciągu. Także to jest...
Ustawa Wyszyńskiego wobec PZP wcale nie jest jednoznaczna. Bo on jeszcze...
Moment, Pawle, zachowajmy kolejność. Teraz Katarzyna, poproszę.
Dziękuję za głos. Myślę, że kiełbasa i tak jest tematem politycznym. To ja stanę i mówię, ja tak głośno tylko potrafię, ale bez mikrofonu. Pierwsze, chciałabym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza to jest trauma Marca, a mianowicie zadać takie proste pytanie. Kto ma traumę? Czy kto jest traumatyzowany po 68 roku, tak? Bo mówimy jakby o dwóch podmiotach i oczywiście mówimy bardzo słusznie, czyli powiedzmy mówimy o władzy i opozycji, jeżeli razem i osobno coś ma znaczyć, ale no, jasny jest też podmiot trzeci, o którym wspomniał mój przedmówca, Kościół, który mnie szczerze mówiąc teraz nie interesuje, ale czwarty podmiot, owszem, on jest skomplikowany, społeczeństwo, tak? Znaczy w takiej narracji popularnej o traumie marca 68 roku władza pokazała pazur i straumatyzowała to społeczeństwo. Społeczeństwo zobaczyło, jaka potworna jest władza, doznało jakby rozczarowania komunizmem i od tej pory jakby wszystko... Znaczy, chciałam pokazać, że ta narracja tej traumy marca jest nieprawdziwa, kiedy zapytamy, kto był straumatyzowany. Kiedy myślimy o tym, jak powszechnym akcesem skończył się marsz, czy w czasie do partii, tak? Czy w trakcie marca, jakby jak bardzo wzrosły szeregi partii, jak nigdy dotąd w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie był ogromny napływ członków partii. Kiedy myślimy o różnych jakby też jakby, no, społecznie akceptowanych rozmaitych praktykach, to wtedy być może ta koncepcja traumy marca jako straumatyzowanego społeczeństwa okaże się pewną zasłoną dyżną, tak? Mam na myśli, że rzeczywiście traumy doznają ci, którzy muszą wyjechać z tego kraju, to jest niewątpliwe, to jest trauma. Traumy doznaje lewicowy projekt, jeżeli tak to możemy określić, tak?
Jeżeli ma jakąś traumę.
Marca.
Projekt jako podmiot.
Tak, jakby i tu jest to pytanie, to znaczy o tego trzeciego agensa, którym jest społeczeństwo i które wydaje mi się, jakby powinniśmy mimo wszystko spróbować gdzieś tu umieścić w tym planie, naszego rozważania, czym jest opozycja, rodząca się opozycja. I w ten sposób przechodzę dosyć płynnie do drugiej kwestii, a mianowicie trochę taka wizja polegająca na tym, że oto mamy rewolucję w latach 40., ona się dokonała, w latach 50. jest jeszcze projekt rewolucyjny, w latach 60. on wygasa, w latach 70. formuje się opozycja, która już nie ma nic wspólnego z lewicowością, czyli taka opozycja, która zaczyna od lewicy, a potem coraz bardziej staje się prawicowa, aż do Solidarności. Ta wizja jakkolwiek taka dosyć jasna, bo mamy jasne linie i mamy pewien postęp czy rozwój powiedzmy w historii, nie do końca wydaje mi się prawdziwa. Teraz powiem, dlaczego nam się nie wydaje prawdziwa. Otóż jakby upraszcza pewne zjawiska, które są po pierwsze wcześniejsze. Kiedy myślimy o komunizmie, tak, kiedy on wygasa i w jaki sposób on wygasa, to nie tylko chodzi oczywiście o to, że Kościół jest przeciwko komunizmowi, że cały czas jakby jest bardzo silny, podskórny nurt i w latach 40., w latach 50., ale kiedy pomyślimy o nawet takim projekcie lewicowym, jak szybko dokonuje się translacja na przykład pojęcia komunizm na pojęcie nowoczesności, tak, chcemy być nowocześni, i jakby w jaki sposób ta translacja pojęć, która następuje, tak, zmienia cały projekt komunistyczny, bo nowoczesność, która się pojawia już w latach 60. bardzo mocno, ale i też w latach 50. odsuwa na przykład na plan dalszy kwestie klasowe, tak, odsuwa jakby pewien, jest to zupełnie inny projekt emancypacji, można by powiedzieć, zupełnie inna wizja społeczeństwa, społeczeństwo nowoczesne i społeczeństwo bezklasowe, czy też walki klasowej, zupełnie inny projekt się nam w tym rysuje, dużo bardziej uniwersalistyczny, nazwijmy to w ten sposób. Ale z drugiej strony, kiedy myślimy o latach 70. czy o późnych latach 60. już, kiedy możemy mówić o tym, że powstaje taki projekt, w którym jakby w powiedzmy, władza i społeczeństwo bardzo mocno się jednoczą, a mianowicie wtedy, kiedy pewien projekt społeczny, nazwijmy to emancypacyjny, jest rozumiany jako wyższy poziom konsumpcji. Tak w latach 70. w czasach Gierka to jest bardzo wyraźne moim zdaniem. Czyli jakby tutaj ta wizja, że opozycja coraz bardziej rozjeżdża się od władzy i społeczeństwo coraz bardziej się od władzy odsuwa, w znacznej mierze uproszczenie. Tylko tyle. Znaczy, wydaje się, że są tu pola wspólne i obszary wspólne, które w tej wizji, nie, do której do tej wizji nie pasują. Jeżeli tę wizję przyjmiemy w taki sposób bezkolizyjny i bezproblematyczny, nieproblematyczny, to wszystkie te obszary nam umkną po prostu. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj dwóch panów. Pan i potem pan. Znaczy, potem pani. A, to ty się zgłaszałeś. Bartek, poprosimy.
Ja teraz, tak?
Tak, no to tu jeden.
Ja chciałem nawiązać do tego pytania o szczepioną lewicę. I też mi się wydaje, tak jak daje panowi, że tutaj należało się cofnąć do października przede wszystkim. Znaczy, w zasadzie można mówić o dwóch przegranych. Przegranej po październikowej w zasadzie, jeżeli chodzi o projekt lewicowy, przegranej w 89. Cofnijmy się do października i do tych trzech fal reformacji. Czyli tak, po pierwsze współbieżnie ta fala, o której mówił Kajetan, czyli Pałakowski pomian, czyli to środowisko intelektualne, to środowisko, które wychodzi, jakby ateizuje się względem marksizmu coraz bardziej, a współbieżnie z tym to ruszenie środowiska roboczego na Żelanie, które jest częściową inspiracją późniejszego listopada. I trzecia odsłona, już popaździernikowa, to jest list otwarty dla partii Kurania i Modelewskiego. I dlaczego to jest projekt przegrany? Trzeba przypomnieć, czym był list otwarty. List otwarty do partii był z jednej strony programem analitycznym, krytycznym, tak? To znaczy analizował w perspektywie makro- i mikroekonomii czy politologii pole władze, prawda, i pragmatykę władzy, ale z drugiej strony był programem reformopolskim. To była lewica, ja ją nazywam lewicą prymordialną, która z jednej strony cofała się do źródeł dyskursu socjalistycznego, tak, ale z drugiej strony była ściśle ukierunkowana pragmatycznie. I rzeczywiście, tak jak Tomek mówił, ona używała pojęcia rewolucja, ale ona w bardzo specyficznym zakresie tego pojęcia używała. To znaczy, tak, w takim, na przykład jak Knopf mówię, rozumiem, bo tam to znaczy transformacja systemu bardziej. I ta transformacja systemu, jakby idąca z listu otwartego, to jest dokładnie ta wizja socjaldemokratyczna, de facto. I niepodjęcie przez lewicę, która była właśnie taka zatomizowana mocno, chociażby takiej propozycji programowej, jako czegoś poważnego. Mimo jeszcze, że tam sporo było utopijnych pewnych elementów, prawda? Takie koncentrowanie się na tym kluczu personalnym, tu Michnik, tutaj Dwerwant, jakieś takie absolutne zaliteryzowanie tej lewicy nastąpiło. Nie podjęto tego projektu chociażby tego. I dla mnie to jest pierwszy powód, ten popaździernikowy, w którym ten projekt lewicowy przegrywa. W 89 po raz drugi ten projekt lewicowy przegrywa, dlatego że następuje wchłonięcie narracji lewicowej, która była obecna i w KOR-ze, i w Solidarności, jak pamiętam, przez mnie w Solidarności. I to jest podstawowy problem lewicy, z którą się lewica boryka do dzisiejszego dnia. Ani braku programu pragmatycznego, ani prawda, jakiegoś uprawomocnienia historycznego. No to dziękuję.
No, jeśli chodzi o tą lewicowość KOR-u, to już była tutaj mowa, że nie do końca tutaj... Nie,
to znaczy jeszcze jedna rzecz. Po prostu lewica sobie dała nadać pojęcia pozycji. I tym bym chciał zakończyć.
Dzięki. Paweł, potem pan.
Ja bym jednak troszeczkę jeszcze, może tak ustawę się będzie wtedy lepiej słyszeć.
Słychać.
Ja mam tak sobie trochę myślę o tym. Ja zastanawiam się, czy 56 rok to na pewno jest dobra data. To znaczy ja bym mimo wszystko cofnął się jeszcze w historii Polski. To znaczy dla mnie takim momentem, w którym moglibyśmy mówić w ogóle o 56 roku, o tym, co się później dzieje, jest rok, są lata 44-48. Tak naprawdę to, co się dzieje w tych latach, to jest niesamowita rozgrywka pomiędzy różnymi wizjami komunizmu. Jednak mamy w tym czasie ogromne spięcie pomiędzy Gomułką, który mimo wszystko chce prowadzić taką polską drogę socjalizmu, to jest jeden z tych powodów, dla których on później popadnie w ogromną niełaskę, jeśli ustali na u Bieruta i zostanie później odsunięty o władzę. Znaczy, to jest inna sprawa, ale ja mówię o tak 40, nie po to, żeby tutaj się rozwodzić na ten temat, ale to też jest coś bardzo ciekawe. Gomułka był bardzo mocno nastawiony, znaczy miał mocne problemy z tym, że jednak na czele tej władzy stoi Mintz i Berman, którzy byli narodowości żydowskiej. I on miał wręcz taką obsesję niesamowitą tego, że we władzy stoją, znaczy jakby tym wszystkim kierują Żydzi. Ale to nie o to chodzi. Teraz zastanawiam się nad taką kwestią, na ile to, co później się dzieje w latach 50., to jest tak naprawdę powód Gomułki z taką wizją, to ja miałem rację, prawda, z takim programem, to moja wizja narodu, komunizmu, jednak z tymi antysemickimi elementami, tutaj wchodzi, to miało jakąś wizję rozluźnienia, że to było takie piękne właśnie oklaski, ale tak jak tutaj pan Serwis powiedział, nie w tych momentach, kiedy odnosił się do partii, tylko w zupełnie innych momentach.
Bo on mówił do różnych ludzi.
Właśnie, ale kiedy chciał pokazać, że on przychodzi tutaj jako ten, który miał przeszłość w pewien sposób opozycyjną, był gdzieś spychany zupełnie w dół. Teraz pokazuje, że prawda, ja tam was przychodzę z pewną opowieścią, której nie miałem możliwości rozwinąć i z którą ja bym chciał wam, może ta narracja wam się spodoba. To ja chciałbym się odwołać do tego, co mówiła Kasia i Tomek, właśnie o tym społeczeństwie. Czy to po prostu nie jest tak, że to społeczeństwo podchwyciło tą opowieść, w tym sensie, że gdzieś obudziło w nim te wątki narodowe, też trochę akowskie mimo wszystko, że prawda, my tutaj tacy opruwani, nagle mamy gdzieś tą szansę i potem ten rok 68 z tym wybuchem antysemityzmu jest w jakiś sposób tą taką wizją też próbą zrealizowania i odegrania się trochę Gomułki za lata 40. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym jedną tutaj taką dodać uwagę do tego, co mówił Paweł, co właśnie Berman mówił, opowiedział Torańskiej, mianowicie swoją rozmowę ze Stalinem. Jak pytał Stalina, no jak wy sobie, Józefie Wissarionowiczu, radzicie w Związku Radzieckim z kwestią Żydów w partii? I Stalin powiedział, no bardzo prosto, mamy w Związku Radzieckim 5% Żydów i w partii też jest 5% Żydów. Bardzo proszę, pan się zgłasza? Nie? I to pan. Michał? Nie, pan się chodzi. Pan i pani, tak? Pan? Dobrze, to jest. Może najpierw pan? Pani? Pani, pan i Michał. Dobrze. I pan. Słucham.
Na chłota,
to ja mam pytanie. Kim konkretnie są pozytywnie zweryfikowani w 89 roku?
Przepraszam, może pani powtórzyć? Kim?
Ja mam pytanie. Kim konkretnie są pozytywnie zweryfikowani po 89 roku?
Ale
pozytywnie. Przez kogo?
Właśnie chciałabym zapytać, czy są to byli członkowie członkowie partii, czy to już może?
A czy może nie zweryfikowani?
No właśnie nie wiem i dlatego...
Czy chodzi o lustrację?
Nie. Tak. Czy chodzi o kto tak. Historycznie miał rację? Kogo tak. Zweryfikowała historię? Tak.
To jest tak, kto ocenia.
Ale do kogo pytanie?
Pokaz lustracyjny widzieliśmy w telewizji pokazowej.
Dobrze, teraz pan był.
Michał się zgłaszał.
Ja mam pytanie do pana Sergiusza, które wydaje mi się dotyczy tego etosu lewicy i który moim zdaniem został przez pana tak zawieszony taką konkluzją, że ma pan kłopot. A ja bym chciał jakoś tak pana uspokoić być może i powiedzieć, że tego kłopotu wcale nie ma, tylko że on jest sztucznie stworzony. Wydaje mi się, że jakby częściowo środowisko lewicy przyczyniło się do tego i łącznie z książką Modzelewskiego, która teraz została nagrodzona właśnie do tego, że ten kłopot się pojawia. On jest jakby w samym tekst do lewicy wytwarzany, a mianowicie właśnie takim hasłem, że sprowadza się rehabilitację tosu lewicy do rehabilitacji PRL-u, co jest całkowitą nieprawdą. Warto wspominać o tym, że Kuroń przez cały czas w latach 60., bo wpływem się też lat 60. powtarzał, że to władza jest prawicowa i my z prawicą jako władzą walczymy. Więc jakby ta oś dla chociażby Kuronia była jednoznaczna i on jako ta lewica październikowa wcale się tak łatwo tej lewicowości swojej nawet w latach 70. nie wypierał, tylko po prostu zweryfikował jakby sposób dialogu i rozmowy ze społeczeństwem, bo on poczuł się po prostu osamotniony w swoich poglądach. Druga kwestia, którą też jest pytanie, na Syriusza właściwie.
Ale to pytanie nie zrozumiałem.
Pytanie było, może pytanie byłoby takie, dlaczego tak łatwo rezygnuje się z posługiwania się kategorią lewicy w kwestii opisowości takiej normatywnej dla okresu chociażby lat 50. i 60. na rzecz właśnie tego pojęcia, które teraz jest drugim pytaniem, czyli normalności, które dzisiaj pan wysnuł. I chciałem zapytać, czy to nie jest tak, chociaż będzie pytanie z tezą, że normalność nie jest kategorią dosyć niebezpieczną, ponieważ normalność jest o tyle niebezpieczna, że po pierwsze trzeba byłoby zdefiniować, co jest tą normą, do czego my się porównujemy i zapewne historycznie byłaby to zmienna po prostu. Wydaje mi się, że dla i lewicy, i dla prawicy normalność jest zupełnie innym pojęciem, czyli zupełnie inaczej jest realizowana, więc to jest dosyć niebezpieczne pojęcie, które de facto być może sięga do takiego uniwersalistycznego języka prawicy, w którym normalność jest tylko jedna. A ja nie wierzę w jedną normalność, więc to jest ten problem z tą kategorią. A trzecia rzecz, która jest właściwie dotyczy tego mitu Kościoła i narodu katolickiego, który walczył z tym obrzydliwym marksistowską, marksistowską władzą. Przepraszam, tak. Dzwoni do mnie właśnie jak Kościół w tej chwili. Że właśnie wydaje mi się, że przez lata 60. najlepiej widać tę perspektywę, bo w latach 70. ona się dramatycznie zmieniła. Ona się zmieniła o 180 stopni. Ale póki jesteśmy w latach 60., to dla 90% opozycji, tak definiowane jak Modzelewski, Kuroń i Mandosi, Kościół jest tą samą stroną, którą jest władza. Znaczy i dla Kuronia, i dla Michnika, Wyszyński jest poplecznikiem, i Pax jest poplecznikiem władzy. I oni jednocześnie walczą z władzą, walczą z frakcją katolicką, która jest dla nich tym samym, po tej samej stronie jakby stoi.
Ksiądz Ziemia w Korze.
Kory jest późniejszy. Jeżeli zostajemy w latach 60., Kościół przez lewicowe środowisko opozycyjne definiowany jest zupełnie inaczej, niż nam się to teraz wydaje. Właśnie przez być może te późniejsze ślady ideowe zamieszanie lat 70. To tyle.
No, panie Sergiuszu, to były pytania, tak?
Jeszcze jedno pytanie. Jaka będzie forma, czy potem będziemy odpadać?
Aha, dobra. To poprosimy pana. Pańskie pytanie i komentarz. Najpierw pan i potem...
Ale myślę, zamierza odpowiedzieć pan później, tak?
Tak, już zrobimy zbiorczą odpowiedź, żeby przyspieszyć.
Nie zadam tak długo, w związku z tym, jak muszę pisać.
Może być uwaga.
Proszę państwa, tu jeden z przedmówców wspomniał coś w kontekście międzynarodowym, ale to wystarczy się porzucił. Chciałbym rozmawiać na ten temat. Warto może powiedzieć, że nie tylko w latach 60., ale znacznie wcześniej już zdaje się znaleźć w określonej konfiguracji i w określonym kontekście międzynarodowym. To znaczy, wspomniana tutaj Teresa Barańska wprowadzała wyjazd szeregiem działaczy partyjnych i państwowych z lat 50. i 60. Roman Berfer, między innymi na pytanie o Jałtę, zadano tak właśnie wprost, powiedział, że wyrań Jałta to była o tym, że granica mocarstw jest na Łabie, a reszta to są szczegóły. I rzeczywiście tak było. Znaczy, krótko mówiąc, wszelkie dyskusje, również w Polsce, jakiekolwiek dyskusje, oczywiście nie chcę tu demonizować roli patronów z Moskwy, odbywały się pod czujnym okiem tych patronów, a zatem, krótko mówiąc, mroziły wszelkie dyskusje. Mianowicie głównie dyskusje wewnątrzpartyjne, ponieważ jeżeli jakiekolwiek frakcje miały zamiar istnieć i chciały się jakoś w jakikolwiek sposób ujawnić, to musiały pilnym okiem przyglądać się, co tam się dzieje na wschodzie. W związku z tym wydaje mi się, że te wewnętrzne dyskusje godnopatyjne również były bardzo nieautentyczne. Mam wrażenie, że nie bardzo, bardzo autentyczne. Niektóre może były autentyczne, ale one były jakby mocno skadrowane poprzez Kongres Międzynarodowy. Natomiast, i to jest jakby pierwsza uwaga, nie chcę tu wchodzić w żadne detale. Natomiast wydaje mi się, tu pojawił się w wypowiedzi pana Rzeszkowskiego pewne pojęcie, ale w innym trochę kontekście, mianowicie wydaje mi się, czy w innym znaczeniu, mianowicie pojęcie nowej klasy. Nowa klasa, jak Państwo pewnie przypominają sobie, wybitne dzieło, wybitnego działacza Wysokiego, Milowana Zielasa, wydane w 1958 roku, nie w Jugosławii, a po polsku, które okazało się w 1962 roku, no ja wtedy byłem dzieckiem, co prawda, więc nie czytałem wtedy akurat pierwowzoru, czytałem kilka lat później, już jako nastolatek, ale pamiętam rzeczywiście, że był to taki dosyć istotny przełom, ponieważ Zielas powiedział to, co w gruncie rzeczy potocznie ludzie wiedzieli, co czuli intuicyjnie, ale on to jakby zdramatyzował, prawda, ubrał to w postać jakiegoś przekazu intelektualnego i puścił to w lud, znaczy w lud. No, oczywiście do Polski, ponieważ wydanie w Polsku ukazało się również za granicą, docierało to również drogami rozmaitymi nielegalnymi, a zatem krótko mówiąc recesja Zielasa w Polsce nie była tak powszechna. Niemniej jednak przynajmniej w kręgach partyjnych była powszechna. I zatem w związku z tym wydaje się, że świadomość tego, że król jest nagi, krótko mówiąc, że biurokracja partyjno-państwowa została ostatecznie obnażona jako nowa klasa wyzyskiwaczy i nowa klasa w jakimś sensie, która no, w takim analizie marksistowskiej zastąpiła klasę wyzyskiwaczy, byłą klasę kapitalistyczną, no było czymś, co prawdopodobnie musiało na działaczach partyjnych robić, jeżeli nie bezpośrednie, to pośrednie wrażenie. Prawda? I wydaje mi się, że w ich działaniach to musiało jakoś się odbić. Znaczy w rozmaitych projektach, które prawdopodobnie nie w sposób bezpośredni, ale odnosząc się do Zielasa, musieli realizować później. Także zabrakło mi nazwiska Zielasa, to jak Pan mógł powiedzieć, dlatego chciałem jeszcze uwagi.
Dziękuję bardzo. Chyba już na tym, dobrze, to już ostatnie pytanie. Prosimy, czy uwagę.
Ja też zwracam uwagę, że też w 60-tych latach, już w ciągu całego okresu PRL, była jeszcze taka opozycja milcząca. Czyli taka opozycja zastraszona. Ja tylko wspominam ze swojej młodości, to często mówię się, o my jesteśmy, to jest ale. I jednocześnie współczułem tym ludziom bardzo, dlatego że widziałem, jak oni strasznie czują klęskę tej walki propagandowej, że młodzież jakoś tak nie za bardzo się, znaczy tak ulega tej propagandzie. Więc powiedzmy, młodzież wychowana w tych rodzinach, gdzie było, nazwijmy tak skrótowo, Bakowski, to już coraz rzadziej się spotykało. Ja pamiętam, że w naszym środowisku jeden taki był pociążny, który tak ostro krytykował wszystko, komunizm, to on tam nie był popularny. Co nie znaczy, że wszyscy w naszej klasie byliśmy nagle zwolennikami socjalizmu. Także, ale w każdym razie w 60-tych latach już propaganda jakoś tak zaczęła odnosić jakieś przynajmniej minimalne sukcesy. I ci ludzie, prawda, odczuwali taką swoistą tragedię, że no, a po wydarzeniach, ja już kończę, po wydarzeniach grudniowych trochę jakby ta stara reakcja nieco się zmieniła. Już bardziej odważnie zaczęli tu i ówdzie się wypowiadać. I ja pamiętam, no ja chcę tylko zakończyć tylko takim epizodem, którego byłem świadkiem. To był rok tuż po wydarzeniach grudniowych, 51 roku, ja wtedy byłem w Senatu w Łodzi. Jadę tramwajem i jakiś taki właśnie widać, niedobitek tych akowskiej reakcji, zaczął wstał w tym kraju jakiś oficer wojska. I ten widocznie sobie musiał lekko nadpić się, powiedział: a, oficer, wojsko polskie, co byście robili? masakrowaliście ludzie w Gdańsku, to bolszewickie nasienie. Boż. I tak mu naubliżał. Ten oficer cicho stał, nic nie reagował, wysiadł z tego przystanku. Oczywiście nie minęło parę minut, jak nadjechał na sygnale milicyjnym. I weszli milicjanci do tramwaju, a wtedy motornicy powiedział, to ten pan, tak ubliżał, proszę go aresztować. Więc oczywiście go wyprowadzili. Za chwilę ten motornicy się poczuł jakoś tak głupio, bo ludzie milczeli, ludzie nic nie mówili. Więc on zaczął mówić, jak on mógł tak polskiemu oficerowi ubliżać, obwinić go o to, że jest na ziemi bolszewickiej. Jak to jest zupełnie, nie no, tylko to chciałem to tym zakończyć, że mi się wydaje, że społeczeństwo polskie w latach 60. i na początku się było strasznie skolowane.
Chyba pozostało takim do dziś. Dziękuję bardzo. Nasza dyskusja tu się nie kończy bynajmniej. Poprosimy teraz o komentarze od naszych tutaj prelegentów, dyskutantów, a potem przenosimy dyskusję do kuluarów, gdzie czeka nas poczęstunek. Poproszę. Komentarz odpowiedzi.
Tak. Dobrze, ja nie wiem, czy wszystko.
5 minut.
Chrzest Polski i Mija. Okej. Chrzest Polski i Kościół Katolicki jako ten główny bastion oporu to są strasznie ważne rzeczy i ja tego naprawdę nie powinienem celowo, ja chętnie o tym mówię, ale temat w moim pojęciu trochę inny.
Pozycja lewicy na polską pozycję.
Dobrze, o Kościele mówi się często dużo i wiele i jeśli o to chodzi, to chętnie złożę deklarację. Kościół był bardzo ważny, a wiara katolicka Polaków też. Niechęć tam wątpliwości, to prawda, pewne rzeczy budzą, a nie zostawię. Mija natomiast, proszę pana, kompletnie nieważna postać, nie mówmy o nim więcej. Gilas oczywiście, to pan wspomniał, Gilasie, tak, to była książka jego wyszła w kulturze paryskiej i była czytana. To jest ten fenomen jugosłowiańskiego komunizmu, który był, owszem, komunizm, ale był niezależny od Moskwy. Bo kto inny wyzwolił
Moskwę.
No więc, to było takie, taka ciekawostka, która krążyła w tyle głowy. Pytanie Kasi o traumę Marca. Kto? A otóż taka narracja podstawowa na Marca, bo oczywiście taka, że bohaterem Marca byli studenci, inteligencja, którzy dostali po głowie od złej władzy, a zła władza to ona wtedy przyjęła jeszcze gorsze jakby oblicze, bo tam wtedy górę wzięli owi partyzanci, Moczar, Natolniczycy i tak dalej, dawno. Mijali by zresztą Natolniczyki, jeśli o to chodzi. Otóż takiej narracji, i to w imię tej, która miałaby z powrotem odzyskać pewne sprawy dla społeczeństwa, odebrać się elitom obec społeczeństwa. Tak, oczywiście, historia Marca była przepisana z takiego punktu widzenia przez Jakuba Karpińskiego, który nieżyjącego już socjologa, który wydał książkę Krótkie spięcie. Tam opisał marzec jako w zasadzie taki zryw narodowo-wyzwoleńczy narodu polskiego, albo tej części, którą stanowią studenci. To nie miało nic wspólnego tak naprawdę, jak na to spojrzeć, jak spojrzeć w skali Polski, różnych uczelni, ani z komandosami, ani z Michnikiem, z Kołakowskim, z tym towarzystwem, z tymi rewizjonistami, prawda? Bo to było zupełnie co innego. To byli po prostu studenci, którzy byli Polakami, chcieli wolności, a marksizm im się nie podobał, bo to jest taka ideologia, która zniewala. Więc marzec można było tak przepisać. Ja zwracam uwagę przy tej okazji, że właściwie całą historię można przepisywać w sposób nieomalże dowolny i robi się to. I że tak naprawdę historia idei PRL-owska jest to PRL, historia idei PRL jest jedną z najbardziej zideologizowanych dyscyplin, której używamy wszyscy dla swoich obecnych celów. Więc tutaj no, kto przeżył traumę, słusznie powiedziałaś, Żydzi, intelektualiści wyrzucani z pracy. Natomiast o społeczeństwo upomniał się Kuba Karpiński, który był bardzo mądrym człowiekiem, ale człowiekiem bardzo konserwatywnym w swoich zapatrywaniach, człowiekiem prawicy. publicystą prawicowym. List Kuraja Mazowieckiego był, tak to ja się zgadzam, to był projekt tak naprawdę, propaganda nazywała to projektem trockistowskim, ale to była, sporo prawdy było, oczywiście to było myślenie w dużym stopniu trockistowskie, dlatego że Kuraj Mazowiecki powiedzieli, że ten system to nie jest socjalny, bo socjalizm ma rzeczywistość uspołecznić, a to było państwowienie. To jest typowy zarzut, trockistów, którzy mówią, że Moskwa Stalin rządzi nam nie socjalizm, tylko jego parodię w postaci upaństwowienia wszystkiego. Naprawdę był to projekt ukarany surowo. 3,5 roku dla Karola Mazowieckiego, 3 lata dla Kuronia. Ja właśnie nie wiem, dlaczego ich tak różnie wyceniono. Lewica sama wytwarza problem, dlaczego tak łatwo się rezygnuje z lewicowości. Normalność niebezpieczna. Nic postaram się tylko zgodzić. Ja użyłem tej kategorii normalności w intencji opisowej, a nie normatywnej. Ja nie wzywałem do zaprowadzenia jakiejkolwiek normy. I oczywiście zgadzam się, że normalności jest bardzo wiele, bardzo różnych. I że to jest niebezpieczne, tak. Zgadzam się najbardziej. Jeśli chodzi zaś o mit katolickiego narodu i lewicę, która na Kościół krzywo patrzyła, ta wcześniej uważała, że równie i daleko do Kościoła, jak do tej władzy, co zgoda z pewnym zastrzeżeniem istotnym, mianowicie jakieś takie odnoszę dziwne wrażenie, że Kościół katolicki w Polsce obecnie jest nieporównanie bardziej jednorodny niż był kiedykolwiek przedtem. Że jednak było coś takiego jak odrębność tygodnika powszechnego, taka in plus odrębna. No, nawet tygodnik powszechny teraz inaczej wygląda, po innym rządzi, inne teksty się tam ukazują. Ten Kościół taki otwarty, liberalny. Ja pamiętam rzeczy zdumiewające, mianowicie dominikanin Jacek Sali u siebie na Freta tam urządzał co czwartek takie spotkania dyskusyjne, gdzie przychodzili zgoła niekatolicy również i dyskutowali wcale nie o katolickich sprawach, tylko na przykład o książkach, które się właśnie ukazały w kulturze paryskiej, w których na uniwersytecie nie można było dyskutować, a tam można było. No co, teraz tenże Jacek Sali stał się, gdzie on pisuje, w tych najgorszych pismach, najbardziej radiomaryjnych. On też przeżył rewolucję. Właśnie Kościół przestał być rezerwuarem czegokolwiek, z czym można by szukać czegoś wspólnego, a kiedyś można było zapewne. To, co nie oznaczało, to szukanie czegoś wspólnego, nie oznaczało, że kompromisów z żadnej strony. Raczej taką próbę spojrzenia na siebie przychylniejszego. Można powiedzieć, że nic z tego nie wyszło. Mamy lekka przesadki. Wyszło konflikt międzynarodowy, opozycja milcząca, jeszcze padło takie hasło. Ja przyznam, że nie przepadam za tą formułą, bo to jest trochę tak, że w ten sposób można do opozycji zaliczyć, właśnie, zapisać właściwie każdego, a nawet każdy może się zapisać ex post, bo on powie, że był w opozycji, tyle że milczał. No. Co mi przypomina, też nie jest marszałek Piłsudski bohaterem z mojej bajki w najmniejszym stopniu, ale jedna przypisywana mu wypowiedź bardzo mi się podobała, jak on był zaproszony na kolejną tam po latach obchody rocznicy pierwszej brygady, tak się rozejrzał, mówi, ho, 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 gdybym ja miał wtedy tyle szabel, co teraz, to ja bym tych Austriaków rozwiózł. Więc to tak jest troszkę z tą liczącą opozycją, przepraszam. To chyba wszystko.
Tomaszu,
tak, przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Nie wiem, czy zdołam na wszystkie odpowiedzieć. Może tak zacznę od tych, które najbardziej mi się wbiły w pamięć. Więc wydaje mi się, że z tym Kościołem jako opozycją to jest bardzo skomplikowana sprawa. Bo z jednej strony rzeczywiście Kościół wchodzi w spór z władzą w latach 60., szczególnie wokół roku 66., ale jednak wydaje mi się, że oni grają na tym samym polu. To znaczy, że to jest spór o to, kto będzie reprezentował naród. I to właśnie ta kwestia reprezentacji narodu jest tą jakby tą wspólnotą tego sporu, który na jakimś takim niesłychanie głębokim cieniem się potem kładzie na dalszej historii Polski. I wydaje mi się, że jeżeli mówić jakby o opozycji, że myśmy chyba poświęcili temu spotkanie osobne, prawda? Tej rocznicy chrztu Polski, jakby temu, co się wtedy działo. Być może też z tego powodu dzisiaj nie mówiliśmy o tym za bardzo. No, że ze względu na to ta opozycyjność Kościoła jest czymś, jak myślę, no cały czas do przedyskutowania. Później jest taka sprawa, ta sprawa Polski Akowskiej i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia jej akcesu do Zdwowidu, jakby warunków możliwości tego akcesu. Co się musiało stać, że jakby, że Zbobit mógł wchłonąć dawnych żołnierzy wyklętych, tak? Że jeżeli byśmy się przyjrzeli biografią, teraz akurat niedawno byłem w Białymstoku i tam siedziałem w Bibliotece Uniwersyteckiej i były takie plakaty przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej to były spotkania prezentujące sylwetki żołnierzy wyklętych i biografie więcej wyglądały w ten sposób podobnie. To znaczy, że w 50-tych latach prześladowany, w latach 70-tych członek Zbowidu, tak? To niesłychanie ciekawa, jak myślę, trajektoria biograficzna, która się powtarza i jest jakimś ważnym społecznym faktem, którą należałoby zbadać. Znaczy, jak to się stało, że ten akces był możliwy. Proszę?
To jest proste wytłumaczenie.
Jakie?
Dlaczego?
No.
Byli o 20 lat starsi i zaproponowano im udział w społeczeństwie.